Maria Kuncewiczowa i Włochy, część piąta. Wspominając Marię Kuncewiczową i jej oczarowanie Włochami, przywiązanie do tego kraju poprzez między innymi coroczne pobyty w Rzymie, gdy tu z mężem chroniła się przed niewygodami polskiej zimy, trudno nie zatrzymać się dłużej nad jej przeźroczami, wydanymi po raz pierwszy w 1985 roku. Przeźrocza są bowiem kwintesencją tego, co o Półwyspie Apenińskim chciała wypowiedzieć, zarówno poprzez osobiste wspomnienia, jak snute wokół nich na marginesie niejako myśli, impresje, spostrzeżenia, obserwacje, które natrętnie pchały się pod pióro. Rzym oczywiście był tym najważniejszym punktem na mapie Włoch. Tu czerpała u źródła wiedzę o korzeniach chrześcijaństwa i patrzyła na majestat władzy papieskiej. Tym szczególniejszej, że wiązała się ona bezpośrednio z Polakiem, a więc i z Polską. Pięknie opisała początek pontyfikatu Jana Pawła II w rozdziale zatytułowanym Znowu mesjanizm. To wielkie zdziwienie, gdy usłyszała w Warszawie, że papieżem został Polak. Do hotelu telefonuje przyjaciółka z Lublina. Mario, płaczesz czy się śmiejesz? My tutaj w Lublinie padamy sobie w objęcia na ulicy. Starzy ludzie tańczą, młodzi śpiewają. Takie szczęście, Mario, dziękuj Bogu, żeśmy tego dożyły. Ocieram łzy szczęścia. Kuncewiczowie przylecieli do Rzymu za późno, aby zdążyć na intronizację papieża na placu świętego Piotra. Uroczystą papieską mszę świętą oglądają w telewizji u sióstr salwatorianek. I pierwsza rzecz, pisze, jaką widzimy na ekranie, to dwie postacie w bieli splecione uściskiem. Uścisk patetyczny, jak w teatrze. Kto to? Kto to? Niepokoją się siostry. Papież i prymas Polski, objaśniam. Papież wygląda młodo i to ugięcie się starego prymasa do jego kolan wprowadziło mnie od razu wprost z lotniska w sferę symboli, których sens jest groźny. Oto instytucja góruje nad jednostką, Rzym nad Polską, wieczność nad chwilą, u stóp zieje przepaść. Przypomina sobie pewne wiosenne popołudnie, chyba pół roku temu, gdy wraz z mężem przyjęta była na audiencji prywatnej przez kardynała Wojtyłę w Kolegium Polskim na romantycznym wieki pamiętającym Awentynie. Widziała w nim uczonego teologa i chrześcijanina o gorącym sercu. Mąż oczywiście dominował w rozmowie, zahazardował się w dziedzinę filozofii. Zapytał, jaką filozofię preferuje kardynał. Odpowiedź brzmiała: tomizm i egzystencjalizm. Jerzy pospieszył z krytyką tomizmu. Na to pobłażliwy uśmiech, jak gdyby z takiej wysokości, gdzie wszystkie filozofie służą Bogu. Potem pierwsze polskie urbi et orbi, usłyszane wrażenia Włochów, odczucia pisarki, nowy styl pontyfikatu. Nowy papież podobno przemierza pieszo drogę do estrady w sali audiencji imienia Pawła VI, co przyprawia o histerię niektóre zakonnice, niepokoi gwardię, ale zachwyca pielgrzymów. Książkę nie zaczyna od Rzymu, ale od Salerno i od wrażeń przecudnego wybrzeża amalfitańskiego, tej Divina Costiera Amalfitana. Podążając tu, zatrzymała się w Salerno, gdzie zdenerwował ją hałas, chamstwo samochodów i nocne wrzaski, których pełne jest zwłaszcza południe Włoch. Za to Amalfi ma słodszy dźwięk niż Salerno. Ale Amalfi okazało się przede wszystkim wywrotne. Stłoczone pionowo na wąziutkim brzegu morza, wspięte wzwyż, podzielone na nieregularne tarasy. Niestety, rajskie pejzaże nie przyniosły nic dobrego. Kuncewicz zachorował, dostał krwotoku, wrócili do Rzymu, nie poznawszy nawet dobrze uroku Amalfi i okolic. Za szybą, najpierw samochodu, potem pociągu, uciekał świat już nie nasz. Była też innym razem zielona malownicza Iskia, ale w książce góruje Rzym, jest więc pasterka w przepięknej bazylice na kapitolu Santa Maria da Araceli, gdzie stoi figurka Bambino Gesù, opleciona listami dzieci z całego świata. Niewielka drewniana figurka, pisze Kuncewiczowa, coś jak nasz świątek z okrągłą chłopską twarzą, przedwcześnie świadome dziecko z wielką bizantyjską koroną na głowie sadzaną klejnotami. Jest San Pietro in Montorio z urzekającą panoramą Rzymu, miejsce, z którym wielu wiąże śmierć na krzyżu świętego Piotra, gdzie pisarka widzi okrągłą kaplicę ku pamięci ukrzyżowania świętego Piotra, a z pewnością musiała wiedzieć, że to Tempietto to jedno z najwspanialszych dzieł Bramantego. Są fora cesarskie i malownicza Piazza Navona z jej jarmarkiem malarstwa. Jest i awentyńska święta Sabina, San Saba, gdzie pisarka uczestniczy w liturgii popiołów celebrowanej przez Jana Pawła II. Są wreszcie wrażenia z wszystkich najważniejszych rzymskich świąt Bożego Narodzenia, Epifanii, czyli Trzech Króli i Wielkanocy, a także nadzwyczajnego roku świętego 1983. Jest też przejęcie się rozgrywającym się w czasie pobytu Kuncewiczu w Rzymie dramatycznym porwaniem Aldo Moro przez tak zwane Czerwone Brygady, które oszpecały miasto licznymi napisami na murach. Sam pamiętam wieczór tego dnia, w którym dokonano porwania czołowego włoskiego polityka, jedyny wieczór, w którym Rzym, raczej nie przejmujący się licznymi wydarzeniami politycznymi i zbrodniczymi, dosłownie zamarł, jak gdyby przestraszony tym, co się stało. Ciało wyrzucono na bruk, pisze Kuncewiczowa. Ustrój dostał w twarz. Kapitalna charakterystyka wydarzenia przez pisarkę. Będzie jeszcze trzecie spotkanie z papieżem, który Jerzego uścisnął, mnie coś szepnął, nie dosłyszałam, huczało mi w głowie od bardzo trudnych modlitw. Pochyliłam się, ucałowałam pierścień rybaka, wyszłam i nie wiedziałam, dokąd teraz iść, bo wszystkie drogi wydawały się za trudne. Książka pocięta w kilku miejscach przez cenzurę, zaznaczeniem jej z pewnością głupawej ingerencji, zawiera jeszcze odpowiedź na pytanie, czego właściwie ludzie szukają w Rzymie, czego ja tu szukam, odpowiada sama sobie. Jakże mało mnie interesowała wieczność, póki krew krążyła rytmem niezakłóconym, nogi nie ziębły w południe, głowa nie wydzielała myśli dobrze skojarzone, pamięć błyskawicznie podawała fakty i słowa przebrzmiały. Czas podzielony gramatycznie obowiązywał na piśmie, w sercu go nie było. Wielkie, jaskrawe słońce obecności świeciło dniem i nocą. Umarli byli obecni. Ich historyczne i prywatne obyczaje, kochania, zgrozy, zemsty, podarunki, wszystko istniało nadal w klatce mojego własnego, osobistego czasu. Moja klatka rozpadła się. Czy wieczne miasto pomaga odnaleźć rozsypaną wieczność? Tak, bo jego fora, świątynie, akwedukty, cyrki zlewają się w jedną panoramę z katedrami chrześcijaństwa w sposób płynny, jednoczesny, jak przemijanie cudze i własne. Nie pomaga, bo rzeczywistość zarówno materialna, jak metafizyczna toczy się obok cyrków i kościołów nurtem tak gwałtownym, że jego hałas zagłusza modlitwy, które i nad Tybrem, i nad Wisłą są adresowane do instancji wiecznej.